i wysłuchajmy Słowa Bożego z Księgi Apokalipsy. Przed tronem cztery zwierzęta, a każde z nich ma po sześć skrzydeł. Dokoła i wewnątrz są pełne oczu i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twojej woli istniało i zostało stworzone. Oto Słowo Boże. Moi drodzy, w dzisiejszej katechezie chciałbym się z Wami podzielić ekonomią Eucharystii. Na początek kilka słów o samej ekonomii, bo tak trzeba troszeczkę umiejscowić to, o czym mamy zamiar dzisiaj mówić. Ekonomia jest nauką społeczną, czyli tą ekonomię się studiuje. Obecnie to są jedne z najbardziej takich chodliwych kierunków uniwersyteckich. Uczelnie ekonomiczne są gdzieś tam w rankingach na pierwszych miejscach. I myślę, że żeby o tym wiedzieć, kiedy będziemy mówić o ekonomii Eucharystii. Jednak mi się wydaje, że ekonomia dzisiaj nie jest nauką, tylko stała się taką boginią. Takim bożkiem, przed którym wszyscy się kłaniają. To jest takie magiczne słowo, które jak się powie ekonomia, to od razu gdzieś tam wszystkim się zaczyna kojarzyć i trzeba się kłaniać, i trzeba kombinować, i trzeba myśleć. Moi drodzy, ekonomia zajmuje się tym, żeby zobaczyć i zanalizować, jak się produkuje, ile się produkuje, jak to rozłożyć, komu dać, komu nie dać, ile spożyć, ile zachować. Tak to mniej więcej ogląda. Natomiast, moi drodzy, jest jedna zasada w ekonomii, która jest od samego początku ekonomii bardzo popularna. A mianowicie ta zasada mówi o rzadkości dóbr. To znaczy, że zawsze będzie nam brakowało. To znaczy, że nie ma takiej ilości dóbr na świecie, które mogłyby usatysfakcjonować wszystkich i każdego. I dlatego ekonomia mówi o stanie nieograniczonych potrzeb ludzkich. Wyobraźcie sobie, że bogini ekonomii jest nienasycona. Zawsze będzie jej mało. A tym, którzy jej oddawają cześć, tak samo. Zawsze będzie mało. Zawsze będzie brakować. Zawsze będzie niezadowolenie. To taki wstęp, ale dzisiaj nie chcę mówić o tej ekonomii, bo na pewno są lepsi specjaliści ode mnie w dziedzinie ekonomii jako nauki społecznej. Dzisiaj chcę mówić o ekonomii Bożej, bo ekonomia znaczy prowadzenie gospodarstwa domowego. Znacie język grecki lepiej niż ja, to wiecie, że oikos znaczy dom, a to drugie słowo, no, nomos znaczy prawo, reguła. Czyli ekonomia to jest jak prowadzić dom. I takie określenie było na początku, kiedy to słowo powstało. I teraz zobaczcie, mówiąc o ekonomii Bożej, to będziemy się zastanawiać nad tym, jak Pan Bóg, który jest gospodarzem, jak Pan Bóg prowadzi ekonomię w tym domu, którym jest wszechświat i ludzkość. Jak Pan Bóg to robi, że zawsze Mu wystarczy? Jak Pan Bóg to robi, że zawsze daje w obfitości? Jak Pan Bóg to robi, że ci, którzy są w Jego domu, są szczęśliwi? Obojętnie, czy są sługami, czy są niewolnikami, czy są jakimiś panami. Są zawsze szczęśliwi. Jak to robi ten ekonom Bożego świata, wszechświata, że nie ma tej zasady o tym, że zawsze będzie czegoś brakowało? I żeby to zrozumieć i żeby do tego podejść, żeby to w jakiś sposób pojąć, myślę, że najlepszym miejscem jest właśnie kontemplacja obecności Bożej w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. obecności Pana Boga w ciele i krwi Jezusa Chrystusa. I dlatego podzieliłem to na trzy ekonomie. Pierwsza ekonomia to jest ekonomia okruchu. Zobaczcie, kiedy patrzymy na Eucharystię, to nasuwa się pierwszy podstawowy wniosek. Kiedy patrzymy ten opłatek, ten kawałek chleba, to zobaczcie, jakie to jest kruche, jakie to jest słabe. Taki chleb, który, wiecie, się po prostu łamie, żeby go dać do jedzenia, żeby ludzie mieli co spożyć. Zobaczcie, jaka ogromna słabość tego okruchu chleba, który Bóg nam daje. Niesamowita ekonomia okruchu. Łamie się pod najmniejszym dotykiem. No właśnie. My, kiedy mówimy o łamaniu, to myślimy o stracie. O tym, że coś się zepsuło. O tym, że już jest mniej, bo coś się odłamało. Natomiast zobaczcie, że w Eucharystii, czy właśnie nie o to chodzi, żeby połamać po to, żeby darować? Po to łamiemy ten chleb, żeby starczyło dla każdego. Dawniej dosłownie łamano na Eucharystii tyle chleba, ile było uczestników na tej Eucharystii. No teraz to trudno obliczyć i tak dalej, no. Ważne jest to, żebyśmy się nie bali, bo w ekonomii okruchu nigdy, nigdy nie zabraknie. Pamiętacie to spotkanie Pana Jezusa? Dzieci jedzą ze stołu, a szczenięta jedzą to, co spadnie ze stołu, okruchy, resztki. I wszyscy są nasyceni. Pamiętacie te cudowne rozmnożenia chlebów, gdzie było ich kilka i kilka tysięcy ludzi? Wszyscy zjedli i z okruchów zebrano jeszcze 12 koszów. Tak działa ekonomia Boża. Tak działa tajemnica Eucharystii. I tylko, po mojej drodze, zrozumie tą ekonomię okruchu ten, kto cały czas sobie zadaje takie retoryczne pytanie: cóż mam, czegoż bym nie otrzymał? Tylko ten zrozumie, że okruch jest darem Pana Boga. Przypomina mi się piękny staropolski zwyczaj, kiedy to z pieczołowitością zbierano każdy okruch chleba. A jeśli spadł na ziemię, to go z wielkim szacunkiem podnoszono i całowano. Pamiętacie? Pamiętacie? Tak robili nasi dziadowie. Nasi dziadkowie tak jeszcze robili. I nie mówcie, że nie zdarza się, że nie spadnie chleb w domu. Bo się zdarza. Zobaczcie, takie podniesienie tego okruchu wymagało pochylenia się. Wymagało zgięcia karku. Wymagało przyklęknięcia. Trzeba było uklęknąć, żeby z ziemi podnieść ten kawałek chleba. Żeby z ulicy, który na ulicy, na chodniku, gdzie leży chleb, trzeba się schylić, żeby go podnieść. Bo leży i tam się poniewiera. Brano tę kromkę do rąk i całowano i przytulano. I wtedy mogę was zapewnić, że był większy głód niż za naszych czasów. Była mniejsza sytość niż za naszych czasów. Potrafiono uszanować każdy kawałek chleba. Ale zobaczcie, nie przyciskano tego kawałka chleba do ust ze względu na sam chleb. Nie. Dlatego to wszystko robiono, dlatego z takim szacunkiem podnoszono ten chleb, ponieważ ludzie wiedzieli, że ten chleb dostali od Pana Boga. Najmniejszą okruszynę tego chleba dostali od Pana Boga. I to był szacunek wyrażony Panu Bogu. Przecież wiemy doskonale, że jeśli będzie brakowało okruszyn, to tak jakby chleba wcale nie było. Jeśli nie zbierzemy tych okruszyn, to głodni odejdą głodni. My być może będziemy syci, ale ci, którzy chcieliby z tych resztek się posilić, nawet z tego się nie posilą. Ekonomia okruchu zachęca nas, abyśmy to nic, bo takie okruszyny to jest nic, żebyśmy je pozbierali do koszów codzienności, żeby inni mogli się posilić, I zobaczcie, Eucharystia nie daje nam tylko chleb, taki, wiecie, taki normalny do jedzenia. Eucharystia jest okruchem, który bierzemy do serca, który zbieramy w naszym sercu po to, żeby się dzielić nią z innymi. Na tym polegają te okruchy dobra, okruchy miłości, okruchy życzliwości, które możemy zbierać i dawać innym i dzielić się z innymi. I mogę was zapewnić, że te okruchy nigdy przed Panem Bogiem nie giną. Czasami nam się wydaje, że to jest bardzo malutkie, ale zapewniam was, że to są źródła światła w tym świecie. Źródła Bożego światła, które my możemy zapalać. I pomyśl sobie, ile takich źródeł światła możesz zapalić codziennie. Owo nic, ten okruch, który mamy w rękach, na pierwszy rzut oka okazuje się być całkowicie niewystarczający. Ale moi drodzy, kiedy bierzemy go w swoje dłonie, kiedy bierzemy go do swego serca, to my wiemy, że to jest dotyk wszechmocy Pana Boga. Jak przyjmujemy komunię świętą, kochani, to jest niewyobrażalne. To nie jest tylko sakrament spowiedzi, gdzie ksiądz przeżegna i udzieli przez formułę rozgrzeszenia, odpuszczenia grzechów. Ja językiem do mojego serca przyjmuję Boga Najwyższego. Wiecie, że tego nam zazdroszczą aniołowie, bo oni tego nie mogą. I myślę, że też po części wszyscy, którzy są w niebie, też nam trochę zazdroszczą. Bo oni to zasmakowali na ziemi, a tam w niebie nie mogą przyjmować Pana Jezusa do serca. Nie mogą. Nam się wydaje, że nie wystarcza, a dotykamy samego Boga. Dokładnie Bóg nas dotyka swoją wszechmocą, swoją nieskończoną miłością, swoją świętą obecnością. I zobaczcie, jak On to zrobił. Wziął chleb, wziął wino i trochę wody i tyle. I w tym się Bóg nam objawia. Niedotykalny staje się dotykalny. Nieobjęty staje się mały, malutki, w okruchu chleba zamknięty. Ale zauważcie, że Pan Jezus powiedział wyraźnie, tak jak bez chleba i bez wody nie ma życia, tak samo ten, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, będzie miał życie wieczne. Kto nie spożywa, to nie pije. Skąd ma mieć to życie wieczne? Trzeba nam Eucharystii. Bez Eucharystii umieramy. Bez Eucharystii Kościół umiera. Wspólnota umiera. I zobaczcie, nasuwa mi się pewna myśl, a właściwie maksyma, która miała być wyryta na grobie świętego Ignacego z Loyoli. Brzmi ona tak. Nie dać się ograniczyć nawet przez to, co największe. Zawierać się jednak nawet w tym, co najmniejsze, boska to rzecz. I oto, moi kochani, według mnie najpiękniejsza definicja świętych postaci. Bo wiemy, że tam w tym malutkim kawałku chleba w okruchu jest obecny Wszechmogący, Wszechmocny, nasz Bóg, nasz Pan, nasz Zbawca, który to wszystko stworzył i który jest ponad tym wszystkim. A jednocześnie w swojej pokorze, w swojej pokornej miłości zamknął się w tym okruchu chleba, z którym możemy zrobić, co nam się żywnie podoba. To jest boska rzecz. Tylko Bóg mógł wpaść na takie coś i zrealizować coś takiego. Niezbędny jest ten okruch do naszego życia, moi kochani. Jest dany w obfitości. A ja ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego korzysta się z tego daru tylko na granicy przetrwania. Je się tyle, by nie umrzeć i później się dziwujemy, że we wspólnocie Kościoła jest anoreksja duchowa, że ludzie umierają z głodu duchowego. Zobaczcie, trzecie przykazanie kościelne, niesamowita intuicja, które mówi, żeby przystępować przynajmniej raz do roku do Komunii Świętej. Wyobrażacie sobie? Pan Bóg mi się daje w Komunii Świętej, a Kościół nakazuje żeby się chociaż raz do roku nakarmić tą Komunią Świętą. Nakazuje, to jest przykazanie. To jest przykazanie. Bóg, który daje się całkowicie, a Kościół musi, czy musiał, takie przykazanie zrobić, żeby człowiek wierzący, chrześcijanin, katolik, żeby przynajmniej raz do roku raczył przyjąć do swego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wielu się oburza, że jest przykazanie kościelne też, żeby w niedzielę do kościoła chodzić. Powinien tych, którzy to przykazanie wymyślili i zapisali, powinien całować po rękach i nogach. Powinien dziękować Panu Bogu dzień i noc, że mieli odwagę takie coś skodyfikować, czyli znowu nakazać. Tylko że znowu zostało, moi kochani, wszystko na odwrót. Bo po to zostało nakazane, po to jest to przykazanie, żebyśmy mogli przyjmować Pana Jezusa do serca. Kościołowi idzie o pełne uczestnictwo w Eucharystii. A pełne to jest msza święta z Komunią Świętą. Na tym polega to przykazanie. No i wielu się obrusza, no jak to przykazanie? No tak to przykazanie. Bo Kościół nie chce, żeby wierzący umarł z głodu. Bo Kościół nie chce, żeby wierzący w oczach marniał, nie przyjmując tego ciała. Ciała, które jest życiem. Ciała, bez którego nigdy nie będziemy żyli. I to jest ta ekonomia okruchu, o którym wam mówię. Okruchu, który daje życie. Co dokonuje się w sakramencie ołtarza? Dokonuje się niebywały cud, bo oto Pan Jezus nadaje sens małym, prostym, zwykłym sprawom, gestom i słowom. Uwaga, małym, prostym, zwykłym, tak często niedocenianym i niedostrzeganym. Kiedy ostatni raz trzymałeś przez dłuższy czas kromkę chleba, żeby się nią zachwycić? Zachwycić. Przecież jak jest post i wielu z was pości, no, o chlebie i wodzie, to nie po to, żeby się napchać chlebem, tylko także po to, żeby się zachwycić, że chleb jest pokarmem, który mi wystarcza. Żeby poczuć smak tego chleba. Żeby się nim zachwycić, bo on jest podstawą mojego pokarmu. Tak samo z Eucharystią, moi kochani. Pan Jezus bierze chleb i dokonuje największego rozmnożenia, które już trwa od ponad 2000 lat i będzie trwało do końca istnienia tego świata. Pan Jezus bierze wino i stał się jeszcze jeden cud Kany Galilejskiej, tylko tym razem cud trwający na wieki. Zauważcie, mamy chleb, mamy wino, mamy odrobinę wody i oto chleb staje się Jego ciałem, a wino staje się Jego krwią. To jest cud. Coś małego, niepozornego, takiego pospolitego, a jest przeniknięte Bożą obecnością. Pan Jezus wziął swoje ciało i dał nam na pokarm, jako mannę życia, która daje wieczność. A my nic nie pojmujemy, ledwo ze strachu żyjemy. Tylko czy my się jeszcze boimy Eucharystii? Czy my jeszcze drżymy, kiedy kapłan mówi o to ciało Pańskie? Kiedy kapłan mówi ciało Chrystusa i daje Ci do serca? Czy my jeszcze drżymy? Nie ze strachu, tylko z radości, z miłości. Bo oto Bóg przychodzi do mojego serca i wszystko staje się nowe. Zauważcie, Pan sieje i cierpliwie czeka. Pan wydaje siebie cały czas i z wytrwałością oczekuje. Wystawia się na ryzyko bycia zranionym. Oto w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawia Eucharystię, objawia nam się ranliwy Bóg, jak to mówi Jean Vanier. Bóg, który jest podatny na zranienie. Bóg, który się wystawia na zranienie. Bo wiecie, kruchość tego chleba jest bardzo wielka. Może dlatego, że nie pojmujemy, tak trudno nam przyjmować z pełnym otwartym sercem Pana Jezusa. Połamany Chrystus w rękach ludzi wszelkiego pokroju jest trudny do przyjęcia i do pojęcia. Dlatego do daru Eucharystii trzeba zawsze się przygotować. Trzeba prosić Pana Boga, żeby Go przyjąć z mocą, z otwartością i z pokorą. Bo przecież moje ręce też Go połamały. Przecież moje nogi też Go zdeptały. Przecież moje słowa, myśli, decyzje Go zraniły czy zabiły. A On chce przyjść do mojego serca. Chce przyjść. A wszystko to dokonuje się w czasie posiłku. Zauważcie, nie w biegu, nie na ulicy, nie w pośpiechu. Bóg znajduje czas odpowiedni. Zobaczcie, z tej strony ołtarza, jak widzę, jak ktoś przychodzi na mszę świętą raz na tydzień i po pół godziny zaczyna spoglądać na zegarek, to mi się smutno robi. To mnie serce boli. Jest mi po prostu smutno. A są tacy ludzie, którzy tak robią. I wiecie, do nich też Pan Jezus chce przyjść. Oni się spieszą, ale Pan Bóg cierpliwie przychodzi i daje swoje ciało. Wiecie, czasami to jest tak, że my Go przyjmujemy nie rozumiejąc zbyt wiele albo nie rozumiejąc wcale. Tylko przyjmujemy Go z wiarą, bo wiemy, że to działa. Wiemy, że to działa. Wiemy, że jak Go przyjmujemy do swego serca, to On nas przemienia. On nie czeka na nasze uczone tyrady, na nasze jakieś wykłady, nie wiadomo co. On po prostu bierze chleb, łamie i mówi, to jest ciało moje. Bierze kielich i mówi, to jest krew moja, dla Ciebie, dla Was, dla wszystkich. Rozlejecie, ja znowu ją dam. Połamiecie i wyrzucicie, ja znowu przyjdę. Bo chcę, żebyście nie umarli z głodu. Pomyślcie sobie, jak Pan Jezus trzymał ten chleb w swoich dłoniach, jak trzymał kielich, jakże musiały mu te ręce drżeć drżeniem miłości. Tak delikatne to wszystko i tak kruche, a tu dokonuje się coś niesamowitego. Bóg całkowicie oddaje się w ręce człowieka. Stwórca całkowicie oddaje się w ręce stworzenia. Moi drodzy, kapłan, jak mówi te słowa, to drży. Bo wie, że dotyka coś, co go przerasta całkowicie. Drży i wie, że jest tylko i wyłącznie narzędziem. Może być nawet podłym narzędziem. Niegodnym narzędziem. Ale jest narzędziem, przez które przychodzi Pan Bóg. Dzieją się rzeczy, o których my nie jesteśmy w stanie tego objąć ani pojąć. I to się nazywa prostotą miłości. Miłość jest tak prosta, Bóg jest tak prosty, że po prostu my dlatego Go nie potrafimy pojąć. Druga ekonomia to jest ekonomia daru. Bo na Eucharystii Bóg robi z siebie, daje nam siebie w bezinteresownym darze. Bezinteresowny dar, całkowicie darmo dany. Ale moi drodzy, nie chodzi o to, żebyśmy mówili o ekonomii daru, tylko żebyśmy wpatrywali się w ten dar. Bo tak naprawdę, jak nie odkryję Eucharystii jako daru, to nigdy nie będę się czuł na Eucharystii obdarowany. Czyli, że Bóg mi coś daje, że Bóg mi daje samego siebie, żebym ja mógł się cieszyć Jego obecnością, Jego mocą. A jak nie ma poczucia bycia obdarowanym, wiecie, co się wkrada? A raczej kto się wkrada? Przychodzą pokusy, żeby zagarnąć, żeby sobie przywłaszczyć dla mnie, na mój użytek i tak dalej. Przychodzi po prostu demon egoizmu. Tak, te chociaż na Eucharystii może przyjść i nas omotać, i nas zaatakować. W ekonomii daru dopiero wtedy się wszystko zaczyna, kiedy widzimy dar. Czyli ja jestem pusty, a On przychodzi, żeby mnie napełnić, i to po brzegi. Ta dzisiejsza Ewangelia miarą dobrą, utrzęsioną, obfitującą, czyli przelewającą się, Bóg wam da, jeśli chcecie. I zobaczcie, tam gdzie nie ma daru, tam też nie będzie życia. Ten darczyńca nie ma miary, jest niczym nieograniczony. Bóg jest nieograniczony i daje nam całkowicie wszystko. Oto jest wielkość i trwałość Bożej obietnicy. Bo Bóg, co powiedział, zawsze wypełni w 100%. I jest obfitość, o której ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce nie będzie w stanie pojąć. Obfitość, która jest w Eucharystii. I dlatego, moi drodzy, ta ekonomia nie może mówić o zasadzie rzadkości dóbr albo o tym, że nasze pragnienia są nigdy niezaspokojone. W Bożej ekonomii niczego nie brakuje. Bóg czyni siebie darem dla człowieka. Jest on jak biblijna baryłka oliwy, która się nigdy nie kończy. Jak garść mąki, nigdy się nie wyczerpująca. Bóg darmo i dobrowolnie dany. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć i pragnąć nie będzie, mówi Pan Jezus. Kto się otwiera na ten dar, kto go spożywa, sam staje się darem dla innych. Nie da się inaczej, moi kochani. Przecież wszyscy zmierzamy ku wieczności. Eucharystia jest pokarmem wieczności, a my stajemy się podobni do Pana Jezusa. No jak się mam stać podobny, jak nie spożywając go? Czasami mogą wam ludzie mówić: co wy, ludożercy jesteście, ludzkie mięso jecie. Nic nie mówcie, bo na takie ataki, na takie argumenty tylko można zamknąć usta i nic więcej nie powiedzieć. I się pomodlić za tego człowieka. I za siebie o pokorę. My przyjmujemy Jezusa Chrystusa. My wiemy, po co go przyjmujemy. Jest jeszcze jedna ekonomia w ekonomii Bożej, w świetle Eucharystii. To jest ekonomia wdzięczności. I znowu posługujemy się językiem greckim. Eucharystia, dziękczynienie. Zobaczcie, wszak dziękuję należy do jednych z podstawowych słów, którego od małego się uczymy. No, uczymy się bardzo szybko, tylko później już jest nam trudniej z wypowiadaniem tego słowa. No, już jest nam trudniej wypowiadać owo dziękuję. A Eucharystia jest jednym wielkim dziękczynieniem, które składamy Panu Bogu za Jego dobroć. Zobaczcie, że na Eucharystii ustala się porządek wszechświata. Wiecie dlaczego? Bo na Eucharystii za każdym razem, kiedy jestem, mogę odkrywać na nowo to, co jest najważniejsze. Po pierwsze, odkrywam odpowiedź na pytanie, kim jestem. Po drugie, odkrywam odpowiedź na pytanie, skąd pochodzę. I po trzecie, odkrywam odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzam. To jest wszystko. Więcej nie muszę wiedzieć. I to wszystko odkrywam na Eucharystii. Na każdej Eucharystii, moi kochani. Dlatego trzeba nam dziękować za każdy okruch, który jest nam dany. Dziękować z serca, bo on nam odkrywa prawdę o nas samych. A jak będzie w nas prawda, to też będzie wolność. I wtedy już nam nic nie grozi. Mogą nas zabić. Mogą nas spalić. Mogą nas prześladować. Ale my mamy coś takiego, czego nam nie mogą zabrać. Nikt nie może nam zabrać Pana Jezusa. Nikt. Bo On jest w nas. Bo my Nim żyjemy. Przynajmniej staramy się. Wdzięczność jest tam, gdzie jest cnota umiarkowania. Kiedy umiemy uszanować okruch, każdy okruch naszego życia. Zobaczcie, że ta wdzięczność ratuje nas przed przyzwyczajeniem, przed otrzaskaniem się albo przed rutyną, która nam grozi. Ale też wdzięczność będzie nas ratowała przed tym, że nie będziemy się czuć samowystarczalni, że my tak naprawdę Pana Boga nie potrzebujemy. Moi drodzy, to na Eucharystii wobec największego daru, jaki Bóg złożył dla każdego z nas, wychodzi największe dziękczynienie Panu Bogu. Idąc dalej, ekonomia Boża, zauważcie, co robi. Nie bierze dla siebie. Bóg jest tym, który cały czas daje. Daje i jeszcze raz daje. Pan Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie. Zobaczcie, Jego spichlerze są otworem, stoją przed nami. Są otwarte. I są zawsze pełne. Ile byśmy nie wzięli, i tak zawsze są pełne. Bierzcie i jedźcie. On sam przygotowuje wieczerze, On sam sprasza na nią wszystkich utrudzonych, obciążonych, smutnych, chorych, ubogich, głodnych, cierpiących, spragnionych. I zobaczcie, kiedy już ta wieczerza była przygotowana, kiedy nastała pełnia czasów, to wydał samego siebie. Już nie stworzenie, już nie dobra, nie potomstwo, tylko dał samego siebie. Bierzcie i jedźcie. Uwaga! Pan Jezus powiedział, bierzcie i jedźcie, a nie bierzcie i patrzcie. Bo czasami wydaje mi się, że jesteśmy dziwakami, no. Głodni. Pan Jezus mówi, bierzcie i jedźcie, a my patrzymy na ten chleb i patrzymy na ten chleb. I się dziwimy, że wychodzimy z Eucharystii głodni. No, jeśli ja do kogoś idę na spotkanie, na imieniny, na urodziny i nic nie skosztuję, no to wszyscy się pukają w głowę. No, to czemu głodny przyszedłeś z wesela? No bo nie jadłem. Ebe. Jedzenie jest. Pokarm jest. Pan Jezus powiedział, bierzcie i jedźcie. Ja wam powiedziałem, że Pan Jezus nic nie bierze, tylko daje i daje. No, pomyliłem się, przepraszam. Pan Jezus bierze, ale nie dla siebie i nie tak egoistycznie dla siebie. Pan Jezus bierze na siebie wszystkie nasze intencje. A zobaczcie, co my na tą Eucharystię przynosimy. Przychodzimy na Eucharystię. Myślę, że Pan Jezus to na początku to aż jęknie. A to wszystko na Niego zwalimy, zrzucimy na Niego. To musi jęknąć. Potem musi to wszystko wziąć na siebie. I bierze. Ja zawsze powtarzam, moi kochani, że jak przychodzimy na mszę świętą i wzbudzamy intencje, czyli to, co ja na początku zawsze robię, no módlmy się i jest chwila ciszy, żeby przedstawić Panu Bogu intencje, żeby złożyć je na ołtarzu, to mówię wam, gdybyśmy na Eucharystii złożyli wszystkie intencje świata, i tak by było miejsce, bo pojemność jest niesamowita, nieskończona. I to Bóg bierze od nas. Po co to mówię, moi kochani? Ja cały czas, kiedy myślę o Eucharystii, to myślę o encyklice Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia. I o tym, co Jan Paweł II na początku tej encykliki napisał, że pragnie rozbudzić pośród wierzących eucharystyczne zdumienie nad tym wszystkim, co tam się dokonuje. Coś, co nas przerasta, ale coś, co jest źródłem życia. Żywy, prawdziwy, realny Bóg, który przychodzi do Twojego serca, do mojego serca, przychodzi do wspólnoty, do Kościoła, dla którego żyję i w którym żyję. Chcę rozbudzić w Was eucharystyczne zdumienie, żebyście się zdumiewali. Pamiętajcie, że Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu. Nim się karmi, i z Niego czerpie światło. Jakby Kościół przestał celebrować Eucharystię, to by umarł. Jak Kościół przestanie adorować Pana Jezusa w Eucharystii, to umrze. Przestanie istnieć. Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu. Także dla nas. Na koniec życzenia dla siebie i dla każdego z Was. Eucharystia jest tajemnicą wiary i jednocześnie jest tajemnicą światła, którą trzeba rozważać. Chciałbym życzyć sobie i każdemu z Was, żebyśmy za każdym razem doświadczyli na Eucharystii spotkania, które doświadczyli ci dwaj z Emaus. Kiedy szli z Panem Jezusem, nic nie kumali, nic nie rozumieli. Pan Jezus im tłumaczył i dopiero poznali, kiedy usiedli za stołem, Pan Jezus złamał chleb i dał im. Oni dopiero wtedy zobaczyli, co to jest Eucharystia. Chciałbym sobie i każdemu z Was życzyć, żebyśmy potrafili przy każdorazowym łamaniu chleba odkrywać i poznawać, że Pan Jezus jest z nami.